wspólną wędrówkę wirtualną, jak co tydzień o godzinie 8.30. Na stronach internetowych smakidolnegośląska.przystanek.d.pl znalazłem cytowany opis wędrówki po karkonoszach pana Orłowicza, którego dobrze wszyscy znamy. Otóż przyjechał tutaj i wędrował po karkonoszach między innymi. No i bardzo utyskiwał na to, jak to wyglądało dokładnie w 1908 roku. No to tak, ostatnio narzekaliśmy na ten tłok w górach i na sposoby zachowania niektórych turystów. Gdy cofniemy się jeszcze dalej w przeszłość, to okaże się, że przed stuleciem dolnośląskie góry wcale takie ciche i spokojne też nie były, jak nam się wydaje i czego my może doświadczyliśmy kiedyś tam, dawno temu, w latach, nie wiem, 80., 90. czy jeszcze wcześniej. Dzięki świetnie funkcjonującej kolei docierającej do najbardziej odległych górskich kurortów na niemieckim wtedy Śląsku, turystyka górska wcale nie była sportem, hobby dla jakichś wybranych. To już nie była rozrywka tylko dla arystokracji. W góry wybierała się niemiecka klasa średnia, urzędnicy i studenci. 112 lat temu, w 1908 roku, Dolny Śląsk odwiedził jeden z najbardziej znanych polskich krajoznawców, dr Mieczysław Orłowicz. Dwutygodniowa wycieczka wiodła z Wrocławia do Drezna, powrót przez Łużyce i Karkonosze. No to oddajmy głos panu Mieczysławowi Orłowiczowi, którego imieniem nazwany jest główny szlak sudecki w tej chwili. Jedną grupę uczestników zabrałem na trzydniową wycieczkę po Riesengebirge, Karkonoszach. W ciągu trzech dni przeszliśmy cały grzbiet od Śnieżki, zaczynając od Karpacza, aż po wysoki kamień w górach izerskich do Szklarskiej Poręby. Wędrując przez trzy dni, napatrzyliśmy się do woli najbardziej filisterskiej turystyce, jaką sobie w górach w ogóle można wyobrazić. Przeszliśmy Karkonosze od wschodu do zachodu całym szlakiem. Oglądaliśmy zbocza tak osobliwe, że dzisiaj, znając Karkonosze w ich obecnym wyglądzie i widząc publiczność, jaka obecnie tam wędruje, nie wyobrażamy sobie, że te same góry mogły być konkurencją tak strasznego i hałaśliwego filisterstwa niemieckiego. W dni powszednie specjalne pociągi turystyczne przyjeżdżały tu rzadziej. W niedzielę i święta prawie co kilka minut. Jedne z nich przyjeżdżały na końcową stację Karpacz, drugie na inną końcową stację Szklarska Poręba. Większość wychodziła z Berlina, mniej z miast saskich, ale także tu przyjeżdżały, czyli z Drezna, Lipska, Chemnitz albo Halle. Z każdego pociągu wysypywało się jakieś 500 albo 600 podróżnych. W rezultacie przyjeżdżało na każdą stację po 20 takich pociągów, z których wysiadło w Karpaczu i Szklarskiej Porębie po 12 tysięcy turystów w przybliżeniu. Cała ta gromada rzucała się w Karkonosze, projektując do wieczora zrobić długą, grzbietową wycieczkę z Karpacza do Szklarskiej Poręby albo ze Szklarskiej Poręby do Karpacza, w zależności od miejsca przybycia. Myliłby się ten, kto idąc wówczas w Karkonosze spodziewał się, że zazna tu spokoju. Bynajmniej były to góry najbardziej hałaśliwe, jakie widziałem w życiu. Połowa Niemców przychodziła tu na całe niedziele po prostu tylko w tym celu, żeby wykrzyczeć się do spuchnięcia gardła, wypić kilkanaście halb piwa, o ile możliwości prosto z lodowni, i zjeść po kilka par parówek albo po kilka porcji gulaszu. Niewielki procent Niemców, chcąc zaimponować przechodniom mijanym na trasie wycieczki swoim obyciem z górami, wdziewała na niedzielne wędrówki kostiumy tyrolskie, które tygodniami chowane były w szafie jako przeznaczone do wdziewania na bale kostiumowe czy masowe w Berlinie lub Dreźnie. Ludzie szanujący obyczaje górali niemieckich w sposobie noszenia tego ubioru, który zostawiał dużą lukę między krótkimi skórzanymi spodenkami a wełnianymi zielonymi sztylpami na łydkach, odsłaniając nagie kolana, szanowali te właśnie nagie kolana.